Iza Serafin, dzień dobry. Z najnowszych informacji wynika, że do Polski trafiło już ponad 700 tysięcy ukraińskich uchodźców w wieku szkolnym. Blisko 10% z nich jest już w polskich szkołach. Te liczby oczywiście szybko się zmieniają, bo jak podaje resort edukacji, codziennie w naszym systemie oświaty pojawia się kilkanaście tysięcy dzieci z Ukrainy. W podlaskich szkołach na razie uczy się kilkuset z nich. Tak myślę, że teraz około 700, może około 1000, w tym połowa w samym Białymstoku. Jak ta nauka, a raczej adaptacja, czy może już integracja wygląda, będziemy dziś rozmawiać z przedstawicielami dwóch białostockich szkół, podstawówki i liceum. Będą też młodzi ludzie z Ukrainy. Proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu silna reprezentacja 7 liceum w Białymstoku, nauczycielka języka rosyjskiego Dorota Szamborska.
Dzień dobry.
Psycholog Joanna Mieszkowska.
Dzień dobry.
I dwoje uczniów, Gloria, która jest już w Polsce od kilku lat.
Dzień dobry.
No i nasz gość Danił, który musiał uciekać ze swego kraju przed wojną. Jest też dyrektor szkoły podstawowej nr 20 w Białymstoku, pan Mariusz Sokołowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie i pozwolicie, że zaczniemy od naszego gościa Daniła, który znalazł się w Białymstoku, bo musiał, bo putinowski reżim wygonił go z jego ojczystego kraju. Wiem, że Danił jest na co dzień bombardowany pytaniami, między innymi od rówieśników, jak tam jest, czego doświadczył. Rozumiemy, że może go to przytłaczać, może już nie chce o tym mówić. Tak więc na początek zapytamy go, jak się czuje w ogóle w Białymstoku, w białostockim ogólniaku. Daniel nie mówi po polsku, więc korzysta z uprzejmości pani, która pomoże nam w komunikacji, ale myślę, że jak czujesz się w Białostokie i w polskiej szkole, to nam wskażesz.
Dzień dobry. W Polsce ja siebie czuję niemnogo странно.
Dziwnie czuję się w Polsce.
Потому что для меня это первый опыт поездки в другую страну на неопределенный срок.
Jest dla niego to nowe doświadczenie, ponieważ przyjechał do Polski na nieokreślony czas.
W sytuacji teraz w Ukrainie ja przeżywam, co tam происходит.
Odkąd ty przyjechał?
Z Berdyczewa.
Przeżywa to, co się dzieje na Ukrainie bardzo.
No, co mogę powiedzieć? W Polsce mnie przyjęli prosto cudownie.
W Polsce został przyjęty wręcz cudownie.
Меня сразу же, мне помогли сделать все важные документы, которые нужны мне для жизни тут.
Otrzymał pomoc w przygotowaniu dokumentów, które są potrzebne do życia w Polsce, do funkcjonowania.
I nam сразу же выдали помощь в нахождении какого-то лицея и так же само с вещами, продуктами.
Otrzymał pomoc w znalezieniu szkoły, z zakupem potrzebnych akcesoriów, produktów do życia.
Ну и в школе меня приняли просто чудесно, и я не чувствовал себя чужим.
В школе został również przyjęty ciepło i nie czuł się obco.
Мне сразу же все показали, что здесь, как здесь, и даже до сих пор они всегда возле меня, чтобы мне помочь.
W szkole został zapoznany z funkcjonowaniem szkoły, zapoznany z klasą, z wychowawcą, pomoc otrzymał w formalnościach szkolnych i cały czas wie, że może liczyć na pomoc rówieśników.
Daniu mówi, cudziesna oczywiście, ale czego ci najbardziej potrzeba teraz brakuje w tej szkolnej adaptacji? Jeśli chcesz wtrącać słowa polskie, to bardzo proszę.
Nie chwataje, наверное, umienie rozmawiać polskim.
Brakuje mu umiejętności porozumiewania się w języku polskim.
I to na pewno самая большая i единственная проблема, потому что все хотят и могут со мной общаться, а я не могу дать им точный ответ.
I to jest dla niego jedyny problem, bo chciałby rozmawiać w języku polskim i wszyscy pytają go, on chciałby odpowiadać po polsku, no i to jest taki właśnie jego problem.
Czyli chciałby. To nie jest tak, że musi, bo przyjechał tutaj i czuje się zmuszony. Po prostu chcesz. Ty chcesz gawalić po polski.
Tak. Mhm.
A ilu uczniów jest teraz z Ukrainy w 7 liceum? Najwięcej w Białymstoku właśnie w 7, jeśli chodzi o szkoły średnie.
W tej chwili mamy 11 uczniów z Ukrainy.
Czyli coraz więcej. Czy oni trafiają od razu do wybranych klas? Czy są jakieś oddziały przygotowawcze? Czy jakaś inna struktura?
Uczniowie są w różnych klasach, ale staramy się ich rozdzielać grupami, tak, żeby nie byli samotni w tych klasach, czyli przynajmniej po dwoje dzieci z Ukrainy w każdej klasie.
Ale też nie skupieni w jednej, prawda? Tak, żeby też się czuli od razu zintegrowani od pierwszego dnia.
Dokładnie tak. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie integracyjne i porozmawiają się z rówieśnikami też w języku angielskim. Także.
No właśnie, czy były jakieś spotkania integracyjne? Czy tak po prostu Daniu przyjechał z plecakiem, mówi dobra, to idź do siódmej C, przepraszam, nie do siódmej C, do trzeciej C czy D, czy jakiejś tam, czy nie, no właśnie były jakieś przygotowania?
Tak, wczoraj odbyło się spotkanie integracyjne z panią pedagog, byli wszyscy nowi uczniowie z Ukrainy, wspólnie rozmawialiśmy, opowiadali o sobie, o tym jak się czują w Polsce, jak są przyjęci, czego potrzebują, a co już mają, także takie spotkania się wczoraj odbyło, natomiast na pewno będą takie spotkania się odbywały, aby pomóc im zaadoptować się w tej nowej dla nich rzeczywistości.
Dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy przyjęła też białostocka podstawówka numer 20. Panie dyrektorze, jak u pana wygląda sytuacja?
Wygląda bardzo dobrze. Mamy 8 świetnych uczniów, którzy, mam nadzieję, szybko się odnajdują w naszej szkolnej rzeczywistości. No i poza tym jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jak rówieśnicy polscy przyjmują naszych nowych uczniów z Ukrainy.
Państwo ich do tego przygotowali? Czy to było takie spontaniczne i empatyczne? Czy one to po prostu czuły same, czy musieliście ich do tego przygotować? Wcześniej były jakieś rozmowy?
Znaczy, no ciężko stwierdzić teraz, co jakby jest przyczyną tego, że nasi uczniowie tak bardzo przyjaźnie, otwarcie, empatycznie podeszli do uczniów. Pewne jest to, że od wielu lat staramy się w naszej szkole kształtować takie postawy otwartości, tolerancji poprzez różnego rodzaju akcje społeczne, projekty. Ale z drugiej strony widzę też, że to jest taki naprawdę wielki zryw polskiego społeczeństwa, wielka ogólnonarodowa akcja wsparcia i dorosłych, i dzieci z Ukrainy, więc tutaj nie trzeba było szczególnie ich jakoś przekonywać do tego, że powinni być życzliwi, koleżeńscy, po prostu to się jakoś tak bierze spontanicznie, tak?
A jak te ukraińskie dzieciaki sobie radzą? Bo nasi się zachowali porządnie, jak pan dyrektor mówi, a te dzieci z Ukrainy, jak one się czują, jak one się odnajdują?
Raczej myślę, że na pewno potrzebują czasu na to, żeby się w pełni tak zintegrować i z tą szkolną rzeczywistością i z kolegami, koleżankami, ale moje pierwsze obserwacje, które poczyniłem, bo uczę te dzieci i też obserwuję na szkolnych korytarzach czy nawet na lekcjach, to widzę, że naprawdę fajnie w te zespoły klasowe weszły, są otwarte, sympatyczne, komunikatywne, ale też ucząc na przykład jedną z dziewczynek z 7 klasy, widzę na lekcji czasami pewną taką frustrację związaną z tym, w mowie niewerbalnej, z tym, że być może nie zrozumiała, co miałam na myśli, gdzieś tam czasami odpływa i widzę po jej twarzy, że gdzieś się przenosi do innej rzeczywistości, więc na pewno jakby z dużym ciężarem, bagażem i doświadczeń przyjeżdżają i z drugiej strony to nie jest łatwe, żeby wejść do nowej szkoły w innym kraju i uczestniczyć w lekcjach w języku, który dla wielu z moich nowych uczniów jest praktycznie nieznany.
Jest nieznane i ta bariera językowa jest tutaj poważna, o tym też mówił Daniu, ale mamy angielski, prawda? Glorio, jak wy się porozumiewacie między sobą? Czy korzystacie, rozmawiacie po angielsku, czy próbujecie właśnie swoich rówieśników z Ukrainy uczyć polskiego? No bo ty jesteś dwujęzyczna albo trójjęzyczna nawet. Jesteś w Polsce od 7 lat.
Tak. I niektórzy, którzy znają angielski, to mają łatwiej, to z niektórymi mogą się porozumieć. Ale tak to lepiej, kiedy ktoś jest obok i tłumaczy. Też niektórzy mogą korzystać z tłumacza, żeby łatwiej było się porozumieć między kolegami i koleżankami.
Z twojej pomocy korzystają, ty jesteś takim pomostem teraz, tak?
Tak, pomagam im. Jak coś trzeba, to mogą zawsze do mnie się zwrócić o pomoc. Pokażę im, gdzie co jest, albo powiem, że tłumaczę coś.
No i tak to mniej więcej wygląda sytuacja, tak na bieżąco, na szybko w tych dwóch białostockich szkołach. A jakie wiążą się z tym problemy i wyzwania, o tym już za moment. 23 minuty po 13. W polskich szkołach uczy się już, tak jak mówiłam, co najmniej 70 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy, część z nich także w naszym regionie. Jak nauka, raczej no już na tym etapie trzeba by było powiedzieć, chyba raczej adaptacja wygląda. O tym dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi. W studiu przypomnę delegację dwóch białostockich szkół. Nauczycielka języka rosyjskiego Dorota Szamborska, psycholog Joanna Mieszkowska i dwoje uczniów Gloria i Daniu, wszyscy z 7 liceum w Białymstoku i dyrektor szkoły podstawowej numer 20 też w Białymstoku, Mariusz Sokołowski. Inny język, odmienny system edukacji, od programu nauczania zaczynając, na systemie oceniania kończąc, do tego trauma wywołana przeżyciami związanymi z wojną. I z takim bagażem trafia ukraiński uczeń do polskiej szkoły. I co? Od czego państwo zaczynacie, przyjmując ich do tej swojej szkolnej społeczności? Co jest największym problemem z państwa perspektywy? Może teraz zacznijmy od pana dyrektora. Czyli od tych małych, no nie małych, bo 8 klasa to już nie małe dzieci.
Na pewno największą trudnością i największym wyzwaniem jest jak najszybciej, najszybsza edukacja i jak najszybsze poznanie języka polskiego przez uczniów.
Ale chyba nie na edukację stawiacie głównie teraz. Chyba...
Raczej wiadomo, że przede wszystkim uczeń musi być... być zaopiekowany, tak? Poczuć się w naszej szkole bezpiecznie, w tej przestrzeni i wśród tych ludzi. I to jest jakby najważniejsze, to jest priorytet. I wydaje mi się, że w naszej małej, osiedlowej szkole, gdzie wszyscy się wszystkich znają, jest to dosyć proste, żeby ci uczniowie poczuli się dobrze w tej szkole. Aczkolwiek też pojawiają się takie sytuacje związane z przeżyciami, o które nawet nie pytam, żeby tej traumy nie pogłębiać, ale kiedy odprowadzałem jedną z uczennic, która miała na drugi dzień przyjść do szkoły, po szkole zadzwonił dzwonek, to zaczęła się trząść. Na szczęście była mama, gdzieś się tam przytuliła, więc zwykły dzwonek w szkole może powodować, jakby przypominać jakieś sytuacje związane z ciężkimi przeżyciami. Więc dla mnie to była informacja, że chyba czas w mojej szkole skończyć z tymi dzwonkami. I wszystkich uczniów od tego dźwięku jakby wyzwolić. No ale kolejne problemy to właśnie ten język polski. Wracam do niego, bo on często powoduje, że ci uczniowie w którymś momencie mogą czuć się jacyś niedowartościowani, a często są to bardzo inteligentne osoby, które w swoich szkołach były prymusami, które chodziły na zajęcia pozalekcyjne, były liderami klasowymi, a tutaj trafiają właśnie do szkoły, nie znają języka.
Czuję się zagubione.
Ja pytam moich uczniów, ile procent rozumieją z tego, co się na lekcji wydarzyło. I ta znajomość też jest zróżnicowana, bo jeden mówi, że 70%, a ta sama uczennica też z Ukrainy w tej samej klasie mówi, że 25% zrozumiała. Więc to pokazuje, jakie wyzwanie, jak wielkie wyzwanie jest przed polskimi szkołami, polskimi nauczycielami.
No mówił pan o tej traumie jeszcze, wsparcie psychologiczne też macie. Możecie tym dzieciom je zapewnić w szkole?
No niestety, w mojej szkole nie ma psychologa. Nie było go przed wojną dla polskich uczniów, nie ma też i dla ukraińskich. Dlatego
no i my kto pomaga tym dzieciom?
Każdy z nas jest, może być psychologiem, tak? W tym sensie, że każdy z nas, z nauczycieli właśnie, którzy mają empatię i wybrali swój zawód, bo po prostu czuli taką potrzebę, mieli w sobie misję, jest w stanie takiego podstawowego wsparcia uczniowi udzielić. Czyli z nim porozmawiać, zapytać, jak się czuje, wspomóc go, zaangażować do jakichś działań. No ale wiadomo, być może będą tacy uczniowie, którzy będą potrzebowali w przyszłości już tak naprawdę specjalistycznego podejścia. No i tutaj jest jakieś wyzwanie systemowe.
No to jakbym pana pytała o wyzwania i potrzeby, to oczywiście psycholog potrzebny od zaraz. Tak można by powiedzieć, jeśli chodzi o pana szkołę.
10 lat temu bym tak odpowiedział, bo nasi uczniowie po 2 latach edukacji zdalnej też potrzebują tego wsparcia. No a tutaj dodatkowy jakby bardzo poważny problem się pojawił. Więc psychologów w szkołach polskich brakuje i trzeba się nad tym zastanowić, co z tym fantem zrobić.
No teraz zwłaszcza. W 7 liceum jest psycholog, są też panie pedagog. Jak państwo, czy pani w ogóle jest z nami też oczywiście pani psycholog, czy udzielacie wsparcia tym uczniom, jakiego oni wsparcia potrzebują? Jak to wsparcie wygląda? Jeśli już o psychologach rozmawiamy.
Zdecydowanie. Tak sobie myślę, że też w nawiązaniu do tego, co powiedział pan dyrektor, to, co jest najbardziej pomagające i leczące w takich trudnych sytuacjach, to rozmowa, możliwość podzielania się tym, co było trudne i znalezienie takiego bezpiecznego miejsca, gdzie druga osoba tego nie oceni, a przyjmie. I to jest takie największe wyzwanie gdzieś na ten moment, żeby słuchać i przyjmować i nie próbować natychmiast szukać jakichś rozwiązań na poprawienie humoru czy nastroju, tylko dać tą taką życzliwą, empatyczną obecność. Więc myślę, że na ten moment to jest to, co każdy z nas, nawet nie mając takich zasobów u siebie w szkole w postaci specjalisty, może ofiarować drugiemu człowiekowi, który się znalazł w trudnej sytuacji.
Daniel mówił o tej barierze językowej, ale jeszcze raz pytam, co dla niego stanowi największy problem, czyli czy co dla ciebie samo je сложно je w polskiej szkole?
Ну, как я и говорил, это общение с ровесниками и учителями.
Tak jak już mówił, wspominał o tym, że no, problemem jest kontakt, tak, w języku polskim z rówieśnikami i z nauczycielami.
A psychologiczna pomoc нужна тебе теперь или нет?
Думаю, пока что нет, потому что я имею большую поддержку в школе, потому что учителя и также их ученики стараются мне как-то помочь, и даже с переводчиком, либо на английском, они пытаются донести до меня какой-то мысль.
No jak na teraz nie potrzebuję takiego wsparcia psychologa, ponieważ czuję wsparcie wśród rówieśników w szkole, wśród nauczycieli. Jeżeli czegoś potrzebuję, to otrzymuję.
Если говорить насчет проблем, могу сказать, что, наверное, есть проблемы с учебой, потому что я не могу всегда понимать, что мне говорят.
Ile procent rozumiesz, Daniel?
Ну, возможно, где-то 30 или 40.
30 albo 40. To dobrze czy źle? Chyba niedużo.
No, według mnie nie, tak? Tak jak Daniel mówi, największą barierą jest bariera językowa, tak? I tutaj będą organizowane w naszej szkole też zajęcia dla tych dzieci z języka polskiego, dodatkowe. Wczoraj wszyscy wyrazili chęć uczestniczenia w takich zajęciach języka polskiego. Więc myślę, że małymi kroczkami będziemy próbować tą barierę gdzieś tam burzyć.
Mówimy o wsparciu psychologicznym, o adaptacji, o integracji. No to porozmawiajmy teraz o edukacji. To jest ten kolejny moment. Oczywiście bardzo dobrze, że nie wszyscy zaczynamy od tego, żeby nauczyć, bo są sprawy ważniejsze. Najpierw się myślało o problemach bytowych, potem właśnie po kolei step by step, no ale w końcu no coś z tym nauczaniem trzeba zrobić. Dobrze, jak ktoś 70% rozumie, ale 30-40... To jest not enough, no nie, Daniel? Więc jakie są problemy, jeśli chodzi o edukację? Co jest dla was teraz najważniejszym wyzwaniem? Powiedzmy, no zupełnie inna podstawa programowa. Zupełnie inny system oświaty na Ukrainie. Jeżeli państwo chcecie, może podpowiedzmy krótko, jak to wygląda. Daniel, podpowiesz nam, jak u was wygląda system edukacji?
System u nas... Была 12-бальная система, и экзамены, и эти вступительные, они отличались, чем в Польше.
В Украине мы 12-ступневую шкалу оцен, и, ну, иначе, чем в Польше, так?
Ну, и система эдукации такой тройдельный трохи, так, можно поведеть? Чи не знаю, как то иначе?
Какая у вас система обучения?
У нас подставовка и
школа да, средняя школа. Расскажи об этом. Какие классы у вас?
Ну, сперва идет, что я могу назвать младшей школой. Это, ну, где-то к четвертому классу. После четвертого, чтобы попасть в пятый, тебе нужно сдать экзамен.
По четвертой классе мою экзамен, чтобы достать еще до класса пятой.
Потом ты учишься к девятому классу, и вы там обязательно сдаете тоже экзамен.
Учусь до класса девятой, потом również сдаю экзамен.
Ну то не нарекайте, кохані учнєві, на экзамены, что у нас за дуже.
И далее каждый выбирает либо идти к одиннадцатому классу, либо поступать в колледж.
Потом учнєві вибирають, або йдуть до класу одинадцятий, або вибирають коледж.
Но в любом случае и в 11 классе, и на втором курсе вы будете сдавать ЗНО. Экзамен. Тоже экзамен.
Да. Потом również сдаю экзамен. И по колледжу, и по классе 11.
Но то teraz, как есть статус Даниила? Даниил есть в третьей классе.
Первшей.
В первой классе. О профилю?
Театральном.
Ну и что teraz? То, как то есть, как то переложить? Nie wiadomo.
Nie wiadomo, jak to.
No właśnie, jak to państwo przekładacie? 12-stopniowy system oceniania, czyli 6 dla Daniła to jest fatalna ocena, fatalna. No jak sobie państwo z tym radzicie?
No cóż, próbujemy, tak? Tłumaczymy, jak wygląda polski system. Na razie nie oceniamy tych uczniów, tak? Ważne jest to, żeby się zaadoptowali w naszym środowisku, żeby poczuli się dobrze, bezpiecznie i komfortowo. To jest dla nas teraz priorytetem. Natomiast sama wiedza przyjdzie na to czas i myślę, że ta bariera językowa, kiedy powoli będzie przełamywana i wtedy myślę, że to są zdolni uczniowie, tak jak wspominał pan dyrektor. Wśród moich uczniów, naszej szkoły, są osoby, które chodziły w Ukrainie do szkół artystycznych, więc cieszymy się, że trafiły do naszej szkoły, ponieważ nasza szkoła ma wiele profili artystycznych. Mamy dzieci, które uczyły się w Ukrainie w szkołach malarskich, tak, w szkołach tanecznych, muzycznych, więc grają na instrumentach, śpiewają, rysują przepięknie, więc do takich klas też u nas te dzieci trafiły, gdzie mogą rozwijać dalej swoje pasje.
Daniu, a ty czujesz potrzebę uczenia się też, czy nie? Czy na tym etapie wolałbyś uczyć się jedynie języka, rozmawiać, przebywać ze swoimi rówieśnikami z Polski? Czy chciałbyś już się uczyć matematyki, historii i innych przedmiotów?
Ja chciałbym изучать, наверное, все, что проходят также мои ровесники.
Chciałbyś uczyć tego wszystkiego, czego uczą się jego rówieśnicy?
Потому что на данный момент я не могу получить образование в Украине, и я хотел бы получить его хотя бы в Польше.
На данный момент не может узыскать выкштауцення в Украине, и хотел бы узыскать и в Польше такие полное выкштауцення.
Czyli Daniu, ty się nastawiasz już właściwie, liczysz się z tym, że możesz tutaj zostać i tutaj kontynuować swoją edukację? Czy czujesz się, że jesteś tutaj tylko na chwilę, wrócisz tam do swojej ojczyzny, do swojego systemu edukacji, również do swoich rówieśników?
Ja нахожусь w takim состоянии, когда думаю, что я не уверен, что я смогу вернуться на свою родину, и поэтому мне придется понять, как здесь и жить с этим, наверное.
No, on jest przygotowany na to, że może tam nie wrócić, tak, i że może zostać tutaj w Polsce i się uczyć.
Именно поэтому я хочу учиться вместе с моими ровесниками, потом по профессии учиться, потому что я не могу быть уверен, или все будет хорошо на родине.
Он не jest przekonany o tym, że w ojczyźnie jego będzie wszystko dobrze, więc jest przygotowany też na to, że chce się uczyć w Polsce razem teraz ze swoimi rówieśnikami, a potem też uczyć się zawodu.
To jest świadomy, dojrzały człowiek, a te dzieciaki, panie dyrektorze, one jakie jest ich nastawienie? One czują, że są tu na chwilę, czy liczą się z tym, albo też rodzice im może tłumaczą, że no to może być dłuższy pobyt tutaj. Niektórzy zostaną na zawsze i to też wiemy.
Ja myślę, że młodsze dzieci jakby o tym tak intensywnie nie myślą, ale na pewno taka myśl towarzyszy rodzicom. I jedna z mam akurat przyjechała z dwójką dzieci z Kijowa. Ona, kiedy zapisywała dzieci do szkoły, to prosiła, żeby nie wpisywać ich jako uchodźców, bo ona nie chce PESEL-u, nie chce żadnych tutaj jakby formalności, chce je ograniczyć do minimum, bo jak tylko będzie można wrócić, tak, to ona wraca z tymi dziećmi. Więc to jest jedno stanowisko, ale inna mama, tak, której córki przyszły 24 lutego, kiedy ta wojna się rozpoczęła, czyli jeszcze można powiedzieć tego statusu uchodźcy nie mają, no to ona już zapisywała z myślą o tym, że dzieci zostaną tutaj w Polsce i będą kontynuowały swoją edukację, a rodzice będą tutaj pracować i żyć, więc no to jest trochę utrudnienie, że część tych dzieci, tych rodzin chce jak najszybciej wracać do państwa, a część właśnie być może zakłada, że zostaje tutaj na dłużej i tutaj będzie się swoją przyszłość widziało. I te dwa stanowiska generalnie mogą troszeczkę utrudniać funkcjonowanie szkoły, jak do tych uczniów podchodzić, więc my musimy przyjąć jeden jakiś taki wzór.
Pytanie, czy się da w ogóle jeden wzór zastosować?
Na razie 2 tygodnie minęły, więc priorytetem jest to, żeby po prostu te dzieci jakoś odnalazły. Naprawdę my się nie fiksujemy na tych ocenach. Jakieś tam oceny na pewno do czerwca zdobędą, a najważniejsze jest to, żeby się jakoś odnalazły. Ale też to jest ten czas, kiedy trzeba już myśleć, jak to systemowo rozwiązywać.
Tak, nie fiksujemy się na ocenach i to jest słuszne podejście, ale wsparcie psychologiczne, na tym się trzeba fiksować w cudzysłowie. Pani psycholog, jaki to jest teraz problem? To jest głównie problem związany z traumą wojenną jeszcze? Czy już jesteśmy, państwo jesteście krok dalej, czyli te problemy z adaptacją w obcym kraju, w obcej kulturze, w obcym języku, w obcym środowisku. No jesteśmy sąsiadami, ale jednak to jest zupełnie inne, tak? Daniel potwierdza. Kiwnięciem głowy.
Ja myślę, że sytuacja jest o tyle trudna, że to jest mierzenie się naraz z dwoma typami tych problemów. Bo z jednej strony jakby zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzenie się tutaj, tak, i to, co się zadziało za granicą, a z drugiej strony natychmiast konieczność odnajdywania się w nowej rzeczywistości, poznawania nowych osób. Więc myślę, że w momencie, kiedy opada takie trochę absorbowanie tym, co się dzieje na tu i teraz w szkole z nowymi osobami, to za chwilę powracają myśli a propos tego, co zadziało się jeszcze przed chwilą, tak. Więc myślę, że to jest taka naprawdę trudna sytuacja, gdzie po jednej zmianie natychmiast wystąpiła druga zmiana. I mierzenie się z tymi dwoma rodzajami problemów występuje razem, wspólnie. Zaś to też myślę, że w jakimś sensie zależy od tego, jaką ktoś ma odporność psychiczną i jak wygląda jego osobowościowy układ cech, tak, i tego, jak funkcjonuje. Więc no, ciężko jest tutaj dać jednoznaczną odpowiedź, bo jak zwykle w psychologii i odpowiedź brzmi, to zależy. Zależy od osoby, zależy od sytuacji, zależy też od tego, jakie ma zasoby na ten moment dostępne.
Glorio, a jak wy wspieracie swoich rówieśników z Ukrainy? No ty wspierasz, bo ty, nie wiem, no to tak jak powiedziałam, jesteś pomostem teraz. No nie jesteście psychologami, ale też macie intuicję swoją, czasami nawet lepszą niż psychologowie, bo znacie problemy swoich rówieśników. O czym rozmawiacie z nimi?
No, zazwyczaj się pytam, jak się czują, czy dobrze w szkole, czy nikt nie obraża ich, czy
ale
coś.
Nie pytacie ciągle o wojnę i o to,
czasami,
co się dzieje.
Czasami rozmawiamy, jak tam i co, czy został ktoś z rodziny tam, jak się czują, czasami rozmawiamy o tym też.
Pani psycholog, czy to takie rozmowy są dobre? No, słyszałam od specjalistów, żeby odejść od tego, żeby porozmawiać o muzyce, której słuchacie, o ulubionych filmach, o zajęciach dodatkowych, tak? W tę stronę iść?
No jakby znowu odpowiedzieć, będzie to zależy, tak?
Od osoby.
Zależy od osoby i zależy, no na pewno chcąc pomagać drugiej osobie, nie powinniśmy się skupiać na własnej ciekawości, tak? Tylko na tym, co drugiej osobie ma pomóc i z jednej strony zapytanie się, jak się czujesz, tak? I co słychać jest bardzo pomocne, ale też rozmowa o tym, o zainteresowaniach, o pasjach, o tym też, co łączy młodych ludzi tak naprawdę. Czyli muzyka, tak? To, co się dzieje w internecie i tak dalej. To też gdzieś jest element nawiązywania każdej relacji międzyludzkiej, to co nas łączy.
A co może pomóc, co przeszkadza w tej adaptacji i integracji, o tym już za moment. O funkcjonowaniu ukraińskich dzieci w polskich szkołach dziś rozmawiamy. W studiu przypomnę delegację dwóch białostockich szkół. Z 7 liceum nauczycielka języka rosyjskiego Dorota Szamborska, psycholog Anna Mieszkowska, dwoje uczniów Gloria i Danił i dyrektor szkoły podstawowej numer 20 Mariusz Sokołowski. To najpierw zwrócę się teraz do kadry pedagogicznej. Co państwo robicie? W miarę oczywiście dostępnych sił i środków, żeby pomóc w tej adaptacji, integracji, no bo o nauczaniu na razie nie mówimy, tak jak pan dyrektor powiedział, nie fiksujemy się na ocenach. Co robicie, żeby pomóc?
Rozmawiamy przede wszystkim z tymi uczniami, tak? O ich potrzebach, o tym, jak się czują, już o tym rozmawialiśmy też, ale to jest najważniejsze. Ich samopoczucie teraz w polskiej szkole, tak jak mówiła pani psycholog, odnaleźć się dla nich w zupełnie nowej sytuacji. Dla nas też jest to nowa sytuacja. Działamy w wielu przypadkach intuicyjnie, ale wszyscy mamy dobre serca, otwarte serca. Młodzież również przyjmuje bardzo ciepło swoich nowych kolegów. Bardzo pomagają, wspierają nas, nauczycieli, w podejmowaniu różnych działań adaptacyjnych, organizujemy spotkania, rozmawiamy o zainteresowaniach, o tym, co lubią robić w wolnym czasie i będziemy też jakby pomagać organizować im ten czas.
Pani psycholog oczywiście też ma dużo wyzwań. Każdego ucznia trzeba traktować indywidualnie. Każda historia jest inna, więc i podejście też inne.
Tak, zdecydowanie. Jakby znalezienie takiej możliwości rozmowy i podejścia indywidualnego na ten moment jest ważne. Zresztą też takie uważność na to, że każdy ma prawo inaczej przeżywać swoje emocje. Jedne osoby będą otwarte, będą bardzo podekscytowane na przykład tym, że się znalazły w nowym miejscu. Inne osoby mogą też zareagować wycofaniem. I to zależy od tego, w jaki sposób dana osoba jakby funkcjonuje, tak? Więc no, taka uważność też na to, co się dzieje i danie też chwili na oddech, tak? Na to, żeby do tej sytuacji móc się przystosować, móc też się spokojnie zaadaptować, tak? Bo my często chcemy, żeby wszystko działo się naraz i natychmiast, zaś każda zmiana wymaga też czasu, żeby wszystko się poukładało.
Panie dyrektorze, co wy robicie? No, wy musicie sobie radzić bez psychologa i pedagoga, to sytuacja jest o tyle trudniejsza.
Znaczy, ja też uważam, że te dzieci potrzebują czasu. Te dzieci potrzebują czasu. Nie należy też, jakby to powiedzieć, zagłaskać tych dzieci. W tym sensie, żeby nie postrzegać tylko przez pryzmat tego, że...
Jakie wybiedne.
Mhm. Bo to może spowodować jakiś taki dyskomfort.
Użalać się też.
Ja dałem swoim uczniom w pewnym sensie przestrzeń. Trafiły do klas, gdzie są dzieci otwarte. Oczywiście my z boku obserwujemy, patrzymy i widzę, jak fajnie po prostu w te zespoły klasowe te dzieci weszły. Wychowawcy już mają też plany wycieczek po Białymstoku najpierw i wycieczki będą gdzieś do Warszawy, do Centrum Kopernika. Trzeba im pokazać tutaj Polskę i to, czym możemy się pochwalić. Jestem optymistą. Na pewno też trzeba myśleć o tym, żeby wzmacniać nauczycieli, którzy znowu zostali postawieni przed wyzwaniem. Tutaj trochę dyrektorska perspektywa mi się uruchamia, ale chciałbym, żeby moi nauczyciele potrafili jak najlepiej uczyć te dzieci. Stąd też różnego rodzaju szkolenia są pożądane i korzystając z okazji, z racji tego, że aktywnie działam jeszcze w Fundacji Otwartej Edukacji, to chciałbym ogłosić, że dzisiaj jakby rusza rekrutacja do drugiej szkoły edukacji międzykulturowej. 20 nauczycieli i edukatorów zostanie właśnie przeszkolonych w zakresu pracy w klasie zróżnicowanej kulturowo. Myślę, że to jest też rzecz pożądana, żeby nauczyciele potrafili uczyć języka polskiego właśnie uczniów cudzoziemskich i potrafili też właśnie tych uczniów dostrzegać i dawać im przestrzeń do rozwijania swoich talentów, do tego, żeby nie byli gdzieś tam schowani za plecami kolegów z Polski, tylko po prostu też patrzyli na to, co mogą zrobić jako pedagodzy, żeby to dziecko się w polskiej szkole rozwijało.
I różne szkolenia, różne wsparcie obiecał też minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. To ma już się rozpocząć w przyszłym tygodniu. Jak to wygląda wsparcie, Glorio, ze strony uczniów? Twoich rówieśników. Mówiłaś, że też są różni uczniowie, prawda? Są tacy otwarci, ale są też tacy wycofani.
Znaczy, Polacy to bardzo dobrze przyjęli ogólnie tych z Ukrainy, ale to zależy też od osoby tej, która przyjechała tutaj. Niektórzy są otwarci na to, żeby się uczyć czegoś nowego, poznawać nowe znajomości i tak dalej, a niektórzy to są tacy zamknięci trochę w sobie i niezbyt idą na kontakt.
No i jak nie idą na ten kontakt, co robicie? Na siłę wyciągacie, czy odpuszczacie sobie, dajecie im czas na to?
Próbujemy jakoś podejść tak do tej osoby, żeby jakoś tak delikatnie zagadać czy coś.
Daniu, a czego ty oczekujesz? Jakiego wsparcia ze strony swoich rówieśników z Polski? Czego ty aż i dajesz? Jakoj podzierżki od swoich rówieśników z Polski? Cypier.
No... В первую очередь, которую я даже сейчас одерживаю, это обычное общение. Я
на початок отшимую эту помощь, чьи та для него наиважнейшая помощь, это вспарте.
Ибо...
Контакт.
Потому что я не могу сейчас идти на контакт, потому что у меня, как и говорили, есть мовный барьер.
Bo tego potrzebuje, tak, że ma problem z porozumiewaniem się w języku polskim, więc to dla niego jest taka główna bariera.
No, ja rad, że oni ke mnie sami podchodzą i rozpraszają wszystko.
Cieszy się z tego, że uczniowie polscy sami do niego podchodzą z własnej inicjatywy i pytają, czy wszystko w porządku.
Nie denerwuje ciebie, że tak ciągle cię pytają?
Nie, to oni spokojnie podchodzą, rozpraszają, żeby nie zrobić лишних вопросов и проблем.
Подходзу спокойне і уважаю, щоби не задавати збенних питань.
Также я даже не просил, мне помогли с книжками.
Не просил, вот, але достав помоц в постаті książek.
Раздали контакты, добавили в группы, дали книжки, и, ну, я рад, и меня хорошо приняли.
Został włączony do grup klasowych, takich na Messengerze, które działają, tak? Sami to zrobili, dostał od nich numer telefonów, więc jest bardzo, bardzo się cieszę, jest zadowolony z tego powodu.
Dostałeś te książki po polsku, a język polski trudny jest dla ciebie?
Nie очень, потому что какое-то время я его изучал в Украине.
Nie bardzo jest dla niego trudny. Był taki czas, gdzie uczył się języka polskiego w Ukrainie.
No i teraz teraz problem trochę trudniejszy. Wiadomo, że Białystok to tygiel kulturowy i w państwa szkołach też uczą się Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie. Czy dochodzi do konfliktów? Czy jesteśmy na tyle wyedukowani, mądrzy, empatyczni, że rozumiemy sytuację?
Z tego, co wiadomo, w naszej szkole nie było takich sytuacji. Mam nadzieję, że nigdy się nie zdarzą, ponieważ nasza młodzież jest otwarta, empatyczna. Tak jak podobnie u pana dyrektora, nie było jakichś specjalnych przygotowań, bo nie było na to czasu. Tak? Młodzież sama podejmowała inicjatywę pomocy Ukrainie, nie tylko w przyjęciu naszych uczniów, ale również pomocy w postaci darów. I to działając w samorządzie uczniowskim wypłynęła ta inicjatywa od samych uczniów. Tak? Jakby nasza inicjatywa była tylko ich wspierać i pomagać to zorganizować. Tak, w naszej szkole uczy się młodzież z Białorusi, z Ukrainy i z Rosji. Wszyscy wspólnie rozmawiają ze sobą, spotykają się na szkolnych korytarzach czy w klasach i nie spotkałam się z sytuacją, czy nie otrzymałam informacji od uczniów, jakoby były sytuacje, gdzie byłyby, doszłoby do jakiejś przemocy, nie wiem, słownej. Absolutnie takiej sytuacji nie było.
To powtórzmy to tu i teraz. To są ludzie, którzy uciekli przed reżimem Łukaszenki i Putina. To nie są ich wysłannicy. Ci ludzie, którzy są tutaj u nas. To jeszcze raz teraz powtórzmy to głośno.
W mojej szkole też są uczniowie białoruscy i moim zdaniem tutaj ważną funkcję pełnią w klasach, bo już jakiś czas są w Polsce, znają język polski i jakby tłumaczą dzieci ukraińskie.
Oczywiście tych problemów i wyzwań związanych z funkcjonowaniem ukraińskich uczniów w polskich szkołach jest bardzo dużo i jeszcze będzie w miarę upływu czasu oczywiście i napływu kolejnych uchodźców, a my będziemy o tym oczywiście mówić. A za dziś dziękuję naszym gościom. To przypomnę, nauczycielka języka rosyjskiego Dorota Szamborska, psycholog Joanna Mieszkowska, dwoje uczniów Gloria i Daniu, wszyscy z 7 liceum w Białymstoku i dyrektor szkoły podstawowej nr 20 w Białymstoku Mariusz Sokołowski. Bardzo Państwu dziękuję
wszystkim. Sława Ukrainie!
Sława.
Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkim życzymy i do usłyszenia za tydzień.